Początek Ewangelii, Ewangelii Marka. Pierwsze trzy wersety. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak napisano u Izajasza proroka. Oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Myślę, że uwielbiamy takie dobre wieści, w szczególności jeśli dotyczą nas samych. No to dzisiaj zwróćmy się na chwilę do Ewangelii, by przypomnieć sobie jej początek. Ewangelia to jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie, jak czytamy, że jest Synem Bożym. A więc nie jest człowiekiem, nie jest stąd, to mam na myśli mówiąc o Jego pochodzeniu. Jego pochodzenie nie jest ludzkie. Choć Biblia nazywa go synem człowieczym, również mówi o tym, że jest synem Bożym. Jako syn człowieczy przyszedł z nieba, stał się ciałem i słowo zamieszkało wśród nas i stało się ciałem, czytamy. Ale jako syn Boży dokonał wielkiego przebłagania za nasze grzechy. I to jest zapis, Ewangelia to jest zapis życia i śmierci, dzieła i życia, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Jezus, ta grecka forma hebrajskiego imienia Joshua, znaczy dosłownie Pan zbawia. Chrystus zaś to nie nazwisko, ale z języka greckiego oznacza dosłownie ten namaszczony. Jest to odpowiednik hebrajskiego słowa Mesjasz. Ewangelia była tak długo oczekiwaną wiadomością, dobrą nowiną o nadejściu Mesjasza. Właściwie sam Pan Jezus powiedział, że wszystko, co o mnie napisano, już od początku, od Mojżesza, wszystko, co o mnie Mojżesz powiedział, wszystko, co powiedział, o mnie powiedział. Więc od pierwszej księgi już mamy Ewangelię, od pierwszej księgi Biblii. Oczekiwali tego zbawienia i tego Mesjasza, prorocy, królowie, kapłani, cały naród Izraela, bo on miał odkupić lud od grzechów i wielka władza miała być w jego ręku. Źle się działo wówczas w państwie Izraela. Właściwie można by powiedzieć, nie było go. Było jakąś tam kolonią, właściwie było prowincją kolonii syryjskiej należącej do Imperium Rzymskiego. Zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament powiada, że On jest światłością dla narodów, aby był ich zbawieniem aż po krańce ziemi. I to jest osobliwy dość początek Ewangelii. Bowiem trzeba sobie powiedzieć, że nie ma dobrej nowiny bez Jana Chrzciciela. O tym czwarty werset już mówi nieczytany. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel. Nie ma dobrej nowiny bez niego. Jego służba i przesłanie, jakie głosił, jest początkiem Ewangelii. W jakim sensie, jak czytaliśmy, Jan miał być tym aniołem? No przecież wiemy, że to był z krwi i kości człowiek. Oczywiście czasem tak jest, że pozostaje w nas pewien fragment albo takie skrawki tradycji. Otóż katolicyzm i tradycja ukształtowały w nas mocno takie przekonanie, że jeśli mowa o kimś, kogo nazywamy aniołem, to pewnie jest to jakieś, zgodnie ze sztuką sakralną, jakieś skrzydlate, białe, świetliste stworzenie z aureolą na głowie, jakiś boży stwór. Nic bardziej błędnego. Otóż aniołowie to nie tylko Boże stworzenia, ale w Biblii, kiedy czytamy słowo anioł, to ono dosłownie w grece znaczy również posłaniec, posłańca. I tak w księdze proroka Malachiasza, według współczesnego języka przekładu Biblii Starego i Nowego Przymierza, czytamy w trzecim rozdziale takie słowa. Oto ja posyłam mojego posłańca, w starych przekładach Biblii jest słowo anioł, oto ja posyłam mojego posłańca, on przygotuje drogę przede mną, a potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan. na którego czekacie. I posłaniec przymierza, stare przekłady, anioł przymierza, za którym tak tęsknicie, oto przychodzi Pan zastępów. A więc spójrzmy, że posłańcem od Boga był Jan Chrzciciel dla ludzi i takim posłańcem przymierza jest nazwany Jezus Chrystus, bo było stare przymierze, ale Chrystus rozpoczął czas nowego przymierza. Oto krew moja, która się za was przelewa. Nazwał ją nowym przymierzem, a my dzisiaj będziemy obchodzić Wieczerzę Pańską, wspominając ten czas. Bóg posłał na ten świat swojego Syna i wszystko zaczęło się zmieniać. Ewangelia Mateusza. Życiorys Jana rozpoczyna się słowami, trzeci rozdział tej Ewangelii. Przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Pomyślmy, dlaczego on jest głosem wołającego na pustyni? Dlaczego Boży głos rozległ się na bezludziu? Czy wam się wydaje, że to jest na pewno dobre miejsce, aby wygłaszać kazania? Może lepsze miejsce to świątynia jerozolimska, a najlepiej w dniu jakiegoś święta, kiedy zebrane były tam tłumy? Bo pomyślmy, czego można spodziewać się na pustyni? Czy można czegoś dobrego? Nie ma chyba bardziej odstraszającego i nieprzyjemnego dla ludzi miejsca jak pustynia. Oczywiście, kiedy ktoś był na pustyni i był tam zaledwie turystą, to same pozytywne wrażenia przywiózł do swojego domu. Ale co innego jest pozostawać na pustyni, a być na niej zaledwie na chwilę turystą. Upał nie do wytrzymania, brak cienia, śmiertelny w skutkach brak wody. To są wystarczające powody, żeby trzymać się z daleka od takiego miejsca. Kiedyś byłem nad morzem i że dawno nie byłem, powiedziałem do kogoś w zborze, to ja może idę nad morze, na plażę. Idziesz ze mną? A to był tam mieszkaniec, jeden ze zborowników z tego nadmorskiego miasteczka. A on do mnie mówi, ale po co? Mówię, nad morze. Ale po co? Tam jest tylko piasek i woda, tam nic więcej nie ma. Ach, ty nic nie rozumiesz. I poszedłem. No wiecie, ja ze Śląska, morze, a dla niego? Co tam ma fajnego ma być? Że szumi, że piasek? No co dobrego może być na pustyni judzkiej? Mogli zastanawiać się i drapać po głowach ludzie, którzy raczej po prostu chcieli mieć z nią tyle wspólnego, ile trzeba z konieczności, jeśli gdzieś trzeba przejść i zahaczyć ten teren. Pustynia judzka, obraz naszego ziemskiego życia. Może teraz trochę lepiej to zobaczymy. Z powodu naszych grzechów jesteśmy oddaleni od Boga, od Jego obfitości, od radości, od odpoczynienia. Wszędzie leje się żar, brakuje cienia. Tęsknimy za przysłowiowym Edenem, za jakąś oazą, za takim miejscem jak w Starym Testamencie Elim, kiedy szli przez pustynię wycieńczeni, już mieli dość wszystkiego, już woleliby ten czosnek i cebulę w Egipcie i te baty każdego dnia. I nagle przychodzą do miejsca Elim, gdzie jest wiele palm, gdzie jest woda, gdzie jest wytchnienie, gdzie jest orzeźwienie. Wow, nieprawdopodobne miejsce. Tak samo ludzie tęsknią za takim miejscem wytchnienia, za takim przysłowiowym Edenem, utraconym rajem. Życie ludzi, jeśli nie są pojednani z Bogiem, przypomina często taką wielką, przerażającą pustynię, z której niestety nie ma wyjścia. Ciągle próbujemy jakoś uciekać przez pustynię, bo to nas przeraża, lecz nie wiemy, jak znaleźć wyjście. A jeśli już znajdujemy coś, za chwilę wszystko wraca i jest po staremu. Dlaczego? Na pustkowiu nie ma dróg. Po horyzont pustynia jest wszędzie podobna. Więc musi pojawić się ktoś, kto podróżnemu wskaże kierunek. Izajasz powiada, gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu – To jest droga, którą macie chodzić. I rzeczywiście usłyszeli. Zdezorientowani ludzie. I dodajmy do tego słowami proroka Jeremiasza, ludzie odwróceni do Boga plecami, chodzący każdy w swoją stronę, układający sobie życie po swojemu, w końcu usłyszeli ten głos. To jest droga, którą macie chodzić. Zatem wypełnił się czas, przybliżyło się do waszego życia, mówił Jan, Królestwo Niebios. Więc gotujcie drogę pańską, prostujcie jego ścieżki. I Jan Chrzciciel właśnie okazał się tym aniołem, tym posłańcem zapowiadającym przyjście Pana. Był posłany przez Boga i był jak drogowskaz na pustyni. W miejscu, w którym niczego nie ma poza piaskiem, kamieniami i surowością. Przyszedł przygotować i wskazać zbłąkanym drogę. Prostą, niezwykle prostą ścieżkę. I każdy ewangelista po nim, po już wykonaniu się dzieła Pana Jezusa, właściwie robił to samo. Kiedy patrzę na apostoła Pawła, który jest takim wzorcem ewangelisty, to czytam w jego mowie w Atenach, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. I wiemy, co było dalej. Gdy usłyszeli o tym, to powiedzieli, a o tym to później posłuchamy, a inni się naśmiewali. Wracając do pustyni, dla Izraela pustynia była symbolem tułaczki, cierpienia, pragnienia, bólu, łez, miejscem udręki, syzyfowej pracy, mozołu. Była symbolem ich upadku, wspomnieniem tego, że upadali. Była miejscem pokuszenia. Była nawet niechlubną kartą w dziełach narodu, bowiem całe pokolenie Izraela nie dotarło do upragnionej ziemi obiecanej, a wiemy, że wydarzyło się to z powodu nieposłuszeństwa. Więc czy coś dobrego może spotkać ludzi na pustyni? Jak myślicie, skoro pustynia mogła rodzić takie skojarzenia, czy ktoś przyszedł na tą nieprzyjazną człowiekowi pustynię wysłuchać kazania Jana Chrzciciela? Czy oto on musiał jednak po prostu poddać się i pójść tam, gdzie byli ludzie? Biblia mówi, że kiedy Jan głosił, wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 5 werset. Od północy aż po południe, ze wschodu i z zachodu ciągnęli ludzie, by usłyszeć Słowo Boże. Jan nie głosił z książek. Jan nie ukończył szkół teologicznych, nie nauczył się takiej sztuki oratorskiej od uczonych w piśmie. Nie był jednym z tych wielkich, jakichś religijnych nauczycieli szanowanych w Izraelu. Nie był człowiekiem z dobrym pochodzeniem, dyplomami czy wypchaną kieszenią. Takich ludzi się słuchało. Nie wywodził się, nazwijmy to, ze sfer układów. Nie był faryzeuszem, ani nie był saduceuszem. Biblia mówi bardzo dokładnie, przedstawiając to jako fakt historyczny. Posłuchajcie, Łukasz Ewangelia, 3 rozdział, 1 werset. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i tarchonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniusz, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Zobaczcie, gdy słowo Boże doszło go, a doszło go również na pustyni, a z nim także przyszło z tym słowem powołanie, aby wygłosić to słowo, Bóg dał autorytet i sam przyciągnął ludzi, aby przyszli posłuchać. Kogo? Kogo przyszliście posłuchać? Pewnego razu zapytał Jan. Człowieka odzianego w miękkie szaty? Nie, to był człowiek pustyni. Historycy badający wiarygodność Ewangelii potwierdzili, że wszystkie wymienione postacie i ich tytuły, ten tetrarcha, jeden za drugim wymieniony, oraz czas, w jakim zajmowali te stanowiska, są zgodne z faktami historycznymi. Zarówno Jan Chrzciciel, jak i Jezus nie bali się pustyni. Jan obrał ją sobie za mieszkanie. I choć zamiast uginających się od jadła stołów miał szarańcze i miód, zamiast najmodniejszych ciuchów odziany był w jakiś ubiór z sierści wielbłądziej, skórzany pas, on nie przegrał życia, to nie był margines społeczny. Na pustyni nabierał sił i mocy Bożej, poznawał Boga i poznawał Jego zamysły. I wiecie, tak miało również takie życie, podobnie miało wielu Bożych ludzi, których używał On. Był taki czas samotności. A gdzie udał się apostoł Paweł? Ktoś pamięta? Kiedy spotkał Jezusa na swojej drodze życia, choć od razu chciał dzielić się świadectwem, od razu był pełen zapału, od razu jakby parł do tego w swojej gorliwości, jaką zawsze miał i nigdy jej nie stracił, żeby dzielić się Ewangelią, to jednak z pewnych bliżej nieznanych nam powodów, a może i trochę znanych, udał się gdzieś. List do Galacjan mówi: ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Co tam takiego w Arabii jest? Wiecie co? Pustynia. W Arabii, w tej krainie nazywanej w starożytności Arabią, jest pustynia. Jest kolebka. Jest początek wielkich cudów, jakie Bóg zaczął czynić nad Izraelem. A więc również Paweł chciał cofnąć się do początku. Do początku Ewangelii, do tego przynajmniej początku, który był do uchwycenia. Do tych miejsc niezwykłych i spotkać się z Bogiem. Nabierał również sił i mocy Bożej, tak jak Jan Chrzciciel. Tam okrzepł i stał się nieulękniony. Nie bał się mówić niemiłej prawdy nawet najmocniejszym, najważniejszym i najdostojniejszym ludziom w kraju i w świecie. I on też nie przegrał swojego życia. Jezus Chrystus powiedział o Janie Chrzcicielu: zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 11 werset. Służba i życie Jana Chrzciciela pokazują nam, że tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie możemy być również naśladowcami Chrystusa, tam jesteśmy takimi światłami, ludźmi, do których Bóg przyprowadzi potrzebujących. Tak samo było na tym miejscu niby pustym. Nikogo tam nie było. Tak samo Filip w Dziejach Apostolskich, mamy historię, otrzymał polecenie i Duch Święty poprowadził go na pustynię. Na pustynię, aby tam spotkać jakiegoś ministra królowej Etiopii. Wiele rzeczy dzieje się na pustyni, bo pustynia jest obrazem ludzkich losów, ludzkich zakamarków życia. I właśnie tak może się wydarzyć, że również jako naśladowcy Chrystusa możemy nieść dobrą nowinę na pustyni ludzkiego życia, w miejscu nieprzyjaznym, gdzie o szczęściu się marzy, o spełnieniu życia zapomni, o jakiejś pełnej satysfakcji, no to właśnie można jedynie życzyć sobie tak świątecznie. Nieczęsto doświadcza się mocy Ewangelii i jakiegoś rozwiązania, które jest wow, jakby przed nosem zawsze było. Ewangelia Jezusa Chrystusa. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. 1 Koryntian, 1 rozdział, 21 werset cytowałem. Bogu upodobało się zbawić człowieka przez to, co świat uzna za głupie. bo zbyt proste, zbyt banalne, to nie może być tak. To nieprawdopodobne, że mogłoby w ten sposób to wyglądać. No właśnie dlatego, że jest tak nieprawdopodobne, jest tak często odrzucone. Czasem ludzie modyfikują swoje życie, a z nią również treść Ewangelii, aby być dla innych tacy cool, być fajnymi, lubianymi. I to jest bardzo duży błąd. Bowiem życie, które niczym się nie różni, nie jest dla nikogo alternatywą, bo jest podobne do życia wszystkich. Więc nie ma alternatywy. I taka Ewangelia, która jest gładką do przełknięcia, jest informacją dla każdego bez wyrazu. Nie ma w tym mocy, aby dać człowiekowi inne życie na pustyni. Takimi informacjami, poradami, treściami świat jest, dosłownie powiem wam, zasypany dzisiaj. Poradniki. To jedna z typów książek, która najlepiej schodziła przed świętami. Poradniki. Od kulinarnych do życiowych. 10 kroków do szczęścia, 5 kroków do sukcesu. Ale ludzie tego nie potrzebują. Jedni o drugich myślą, że to im pomoże. Ale tak naprawdę Ewangelia, ta stara, dobra Ewangelia jest w stanie zmieniać życie ludzi. Na pustyni nie jest łatwo być słyszanym. Dlaczego? Dlatego, że głos nie ma się o co oprzeć. Dźwięk nie ma jak odbić się od czego, by trafić wyraźnie w ucho ludzkie. Zatem na pustyni donośnie człowiek woła, tak jak wołał Jan. I my też powinniśmy donośni być w tym. Powinniśmy rozumieć, że ta pustynia życia ludzkiego, w jakiś sposób jest tu analogia, że człowiek jest pozbawiony jakichkolwiek punktów odniesienia, które mogłyby mu pomóc usłyszeć Ewangelię, zrozumieć Ewangelię, przyjąć Ewangelię. Mamy być w tym, co robimy, donośni. Bóg zatroszczył się, dając człowiekowi Bożego Ducha, który najpierw przekonuje o grzechu, a potem prowadzi do Chrystusa, który ten grzech nam skutecznie chce odpuścić. Bóg zatroszczył się o to, aby ludzie usłyszeli. Na pustyni. Sposobem, by ludzie usłyszeli pełną mocę Ewangelię, nie jest kompromis. Nie jest to żaden kompromis. Nie jest to zredagowanie treści Ewangelii na końcu, jakoś na nowo, by ludzie ją przyjęli, by była łatwiejsza. Ale jedynym sposobem jest właśnie bezkompromisowe, święte życie dla Boga i wierny przekaz Ewangelii. Tej Ewangelii Jana Chrzciciela, tej Ewangelii Jezusa Chrystusa i apostołów. Tylko coś takiego mogło zmieniać rzeczywistość ludzi. Mogło przynosić nowe życie ludziom. I tak jak zapowiadał 700 lat wcześniej, więcej niż 700 lat wcześniej Izajasz, zacytuję: wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie i będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka, lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Troska, zdychanie znikną. Nie ma niebezpieczeństw. Niezwykły czas, niezwykłe miejsce. Nawet głupi nie zbłądzi. Od głupiego zwiastowania i głupi nie zbłądzi, wiecie? Na innym miejscu ten sam prorok Izajasz mówi: oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak przygotuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Izajasz, 43 rozdział. Początek Ewangelii. Od czego zaczyna się życie? głos wojącego głośno rozbrzmiewał. Co słyszeli ludzie? Upamiętajcie się. I obrazują to słowa przytoczone przez ewangelistę Łukasza, również o Janie Chrzcicielu, który mówił: każdy padł, niech będzie wypełniony, każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone, i ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Ale wiemy, że nie wszyscy mogą ujrzeć drogę wyjścia z pustyni. Nie wszystkich życie się zmienia. Zbawienie Boże w osobie Jezusa Chrystusa ujrzą ci wszyscy, którzy przyznają się do swojego grzechu, wezmą odpowiedzialność za swój grzech, wyznają swój grzech i porzucą te drogi, te pokręcone ludzkie drogi, gdzie góra zniży się, gdzie drogi krzywe się wyprostują, a jakieś nierówności będą wygładzone, dolina się wywyższy i wszystko jest proste w Chrystusie i zmierza ku niebu. I zrobią to ci, którzy uwierzą Ewangelii, ujrzą zbawienie przygotowane dla nich na pustyni. Gdy wszystko zostało już przygotowane przez Jana Chrzciciela, Jezus wypowiedział rewolucyjne słowa, które w jakiś nowy sposób brzmiały tamtym ludziom. A ich znaczenie nie utraciło sensu znaczenia do dzisiaj. Posłuchajcie kilka wyjątków z mów Jezusa. Pójdźcie do mnie wszyscy, spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żył będzie na wieki. To napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wytryskającej wody ku żywotowi wiecznemu. Jeśli to pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ja jestem droga, prawda i życie. To kilka zaledwie wyjątków z tego, co mówił Jezus. Ewangelia jest przesłaniem dla ludzi spracowanych, ludzi utrudzonych, ludzi obciążonych, ludzi głodujących, ludzi ogromnie spragnionych, ludzi, którzy wiedzą, że życie jest pustynią i nie szukają na pustyni nie wiadomo czego, bo wiedzą już dostatecznie dużo, że tam tego nie ma. Nie ma tam marzeń ani sukcesu. Ewangelia jest dla tych, którzy mają już naprawdę dość swojej pustyni. Ale jest zawsze to pytanie, czy kres w moim życiu pustyni już nadszedł? Zobaczmy, Bóg posłał na pustynię najpierw Jana Chrzciciela, a potem swego Syna, Jezusa Chrystusa. Tam, gdzie upał zabijał żarem, posłał Tego, który niósł ukojenie. Tam, gdzie nie było życia, posłał Tego, który był życiem. Tam, gdzie nie było wody, posłał Tego, który jest wodą życia. Tak, musimy się zgodzić. Pustynia była straszna, strasznym doświadczeniem, lecz do czasu pojawienia się Syna Bożego, komu objawił się Syn Boży, zupełnie zmieniała się rzeczywistość wokół Niego i On sam. Tak, trzeba przyznać, życie człowieka było koszmarem, lecz dopóki nie przyszedł Zbawiciel, który wyzwala ludzi z tego koszmaru. I wtedy, jak mówi Izajasz, cytując go jeszcze raz, na pustyni pojawia się zieleń, na suchych miejscach wytryska woda, rzeki pojawiają się na pustkowiu, tam, gdzie panowała śmierć, pojawia się życie. To jest dobra nowina. To jest Ewangelia dla mojego i twojego życia. I również Pan Jezus często chodził na te miejsca pustynne. Szukał tam ciszy, by móc rozmawiać z Ojcem. Na pustkowiu mógł skupiać wszystkie swoje myśli, kierować swój wzrok na cel. Mógł modlić się o to. Mógł modlić o ten cel, który miał osiągnąć. Mógł nabywać sił duchowych. I w czasie swojej misji raczej widzimy, że są takie momenty, czas, że stroni on od gwaru miast. Przystaje gdzieś na jakichś małych wioseczkach, na jakichś traktach polnych, w miejscach pustych, przy jakiejś studni i tam czeka na ludzi. A oni wychodzili do Niego pojedynczo i tłumnie, często wołając: Jezusie, zmiłuj się nade mną. Nie odstręczała ich surowość pustyni, gdyż ten, który na nich czekał, tchnął wielkim pokojem, miał niesamowitą siłę. I spotkanie z Nim było niezapomnianą chwilą, której nikt nie chciał sobie odmówić. Mówił rzeczy niezwykłe, choć były tak różne od tego, co dotąd słyszeli. Nikt nie mógł tych słów podważyć, choć wielu próbowało. One chwytały za serce, poruszały ludzkie sumienia, dotykały do żywego duszy człowieka i były im tak potrzebne, jak deszcz dla suchej ziemi, jak deszcz dla tej pustyni. Więc przychodzili znowu i znowu. I choć pewnie sami do końca nie rozumieli tej swojej potrzeby, Blaise Pascal, pewien fizyk, który był człowiekiem głęboko wierzącym, powiedział kiedyś, nie rozumiejąc tego, jak to się stało, że przyszedł do Jezusa Chrystusa, powiedział: serce ma zamiary, których rozum nie zna. Powiedział również, że w sercu człowieka jest pustka na kształt Boga. Kiedy to po raz pierwszy usłyszałem, pomyślałem sobie, że życie jest trochę jak puzzle. Nie ułożysz tej układanki, dopóki nie włożysz właściwego, ostatniego elementu na swoje miejsce. Ludzie próbują różne rzeczy tam wkładać i im nie wychodzi i nie będzie im wychodziło. Tylko Bóg pasuje do mojego życia, ponieważ On mnie stworzył, a ja jestem Jego stworzeniem. I mnie stworzył tak, abym kiedyś wrócił do tego miejsca, w którym jest ta społeczność i życie wieczne z Nim. Ten głos brzmi, głos Ewangelii, głos Jana Chrzciciela brzmi do dzisiaj. Głos Jezusa Chrystusa brzmi do teraz i do tego miejsca tu. Dochodzi spoza miast, z miejsca cichego i spokojnego, pustego. W liście do Hebrajczyków czytamy: wyjdźmy więc do Niego poza obóz, poza jakikolwiek zgiełk. Potrzebujemy tego, aby usłyszeć wołanie. Zbliżając się do końca, taka myśl z Księgi Objawienia, z 3 rozdziału, 20 werset. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wieczerzanie to po prostu obraz bliskiej społeczności człowieka. Prawda, że kiedy ludzie siedzą przy jednym stole, są same dobre rzeczy i smakołyki, jest taka miła, nieprawdopodobnie atmosfera. No może nie przy wszystkich stołach tak było wczoraj, ale tak być powinno. I ten obraz takiej rozkosznej, miłej atmosfery przy, nazwijmy to nawet tak kolokwialnie, świątecznym stole jest w zasięgu. Pan Jezus również donośnie woła. Nie jest to głos, który usłyszymy waszymi uszami, ale jest to głos, który usłyszysz w swoim sercu. I tylko ty wiesz, czy go słyszysz. I jeśli ty otworzysz drzwi, on wejdzie. Tak mówi Biblia, że on przyjdzie, on wejdzie. Ale powiedzmy sobie wprost, to jest dżentelmen. On nie wpakuje się na chatę do ciebie bez pozwolenia. Mówiąc językiem młodzieży. Otwórz drzwi, a on przyjdzie. Wypróbuj, zobacz, czy Ewangelia jest prawdziwa. Od wieków rozlegają się te słowa spoza murów starożytnej Jerozolimy i są skierowane do nas. Jezus wzywa nas poza obóz, poza miasto, poza wszelki zgiełk. Jeśli jesteś zmęczony, może nawet udręczony życiem, wyjdź do Jezusa. Nie pomogą ci w czasy w jakimś śródziemnomorskim kurorcie. Wyjdź do Jezusa. On daje trwałe odpocznienie. Przyjdź pod Jego krzyż, do tego miejsca, gdzie On oddał swoje życie za mnie i za ciebie, a doświadczysz również zmartwychwstania, bo On nie tylko umarł, ale On zwyciężył to, czego ludzie nie potrafią zwyciężyć. Zwyciężył śmierć. Dlatego śmierć dla ludzi wiary nie jest przerażeniem. Jest znakiem zapytania, to prawda. Ale my wiemy, że On zwyciężył ją i On czeka na nas po drugiej stronie. Do uczniów powiedział: teraz odchodzę od was, przygotować wam mieszkanie. O, jak wielu ludzi wyobraża sobie te wille. No, w żadnym katalogu nie znajdziemy tego mieszkania. Żaden projektant, architekt jeszcze nie zaprojektował tego. Nie byłby w stanie. Bo o czym powiedział Pan Jezus? Apostoł Paweł, kiedy mówi, kiedy rozleci się ten ziemski namiot, to nasze mieszkanie, mamy to nie rękami ludzkimi zbudowane, ale to u Boga. Paweł też wiedział, że jest takie mieszkanie. Jezus powiedział: idę przygotować wam mieszkanie. I poszedł, umarł i zmartwychwstał. I otworzył drzwi do życia wiecznego, gdzie ludzie są przemienieni. I może nasze fizyczne ciała pozostają tu, ale jak mówi Stary Testament, wieczność tchnął w ich serca. I z tą wiecznością coś trzeba zrobić. Albo pozostanę bez Boga na całą wieczność, albo całą wieczność spędzę z Bogiem. Więc Ewangelia zaprasza do relacji z Bogiem na wieczność. I tam na mnie i na ciebie czeka Jezus. Gdy On mówi, gdy On wołał, wszyscy byli zafascynowani. Jego słowa były, wiecie, jak taki ciepły powiew wiatru, który koi serce i przynosi naprawdę pokój. Bo przecież wszyscy wiedzieli i dzisiaj też wiemy, no pokoju nam brakuje. Pewności, wszędzie obawy. Jezus nauczał o Bogu, o drodze do nieba. Mówił, jak żyć. Powiedział, jak być naprawdę spełnionym, szczęśliwym, usatysfakcjonowanym. Jeśli tego nie masz, obojętnie, czy uważasz się za chrześcijanina, czy jeszcze nim nie jesteś, pamiętaj, że choćbyś cały świat pozyskał, a tego nie miał, nic ci to nie pomoże. I chciałbym tymi słowami dzisiaj zachęcić każdego z nas do refleksji, pochylenia się nad tym wołaniem na pustyni. Może jakiś fragment twojego życia wiesz dobrze, że jest pustynią. Może jeszcze nie oddałeś życia Jezusowi, i twoje życie jest takie puste, to porzuć taki niepewny, szalony, obłąkany świat, bo on zmierza tylko do ruiny i nic się nie zmieni. Bóg ratuje ludzi, tak jak kiedyś Noe ratował, kogo się dało przed potopem. Porzuć własne sposoby na życie, idź w stronę głosu rozlegającego się z pustyni. Oto głos wołającego na pustyni. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I nie znajdziesz tam śmierci. Znajdziesz prawdziwe życie z Jezusem. On powiedział: moje słowa, które do was mówię, są tym prawdziwym życiem, o którym marzycie, i są tym duchem. Niech te słowa Ewangelii zostaną w naszych sercach. Pamiętajcie o Janie Chrzcicielu. Największy początek Ewangelii. A jakże ważny dla naszego życia. Jakże ludzki to jest obraz i obraz naszych doświadczeń. I pośrodku tych ludzkich doświadczeń, bez miaru trudności, przychodzi światło. Więc lud, który w mrokach był, nie wiem, czy kiedyś widzieliście na pustyni mrok. Jest tak ciemno, że trudno sobie to wyobrazić. Ale w tym najciemniejszym mroku są gwiazdy. Gwiazdy, które widział kiedyś Abraham, które świecą tak jasno, jak jakieś żarówki LED-owe. I wiecie, pośród tej wielkiej ciemności i tych obietnic znanych od Abrahama przychodzi to wielkie światło, którym jest Chrystus. Niech On oświetli ci też nasze dusze, nasze serca i ten obraz komercyjnych świąt. Może właśnie my będziemy takimi światełkami, gdzie nie wszystko skończy się na prezentach i syto zastawionym stole. Amen.